Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość przypomina nam prawdę, że mamy Króla Wszechpotężnego, przed którym drżą potęgi, który w dłoni trzyma cały kosmos. Ta prawda teologiczna jest nam znana od dzieciństwa. Kochani, tylko czy my w to wierzymy? Czy gdzieś w głębi serca, właśnie w głębi serca, nie mówimy sobie, że ta prawda o Chrystusie Królu to jest bajka o nagim Królu? My oczywiście mówimy: Chrystus Królem, Panem, Chrystus Królem Wszechświata, a w głębi serca podziwiamy inne władze. A w głębi serca mówimy sobie: no przecież gdyby On był takim potężnym Królem, to by trochę porządku na tym świecie zrobił. Gdyby On był takim Królem, to by trochę porządku w moim życiu zrobił. Przecież tak tego Króla proszę. Panie, odejmij ten grzech. Panie, uzdrów taką sytuację. Panie, uzdrów moje wnętrze. I co? Jest jeszcze gorzej, ktoś powie. No nie stać mnie na to, żeby powiedzieć, że to jest bajka do niczego. Więc przychodzę i śpiewam Chrystus Królem, ale tak w głębi serca jestem naprawdę rozczarowany. To nie jest królestwo. Gdzie ta potęga? Gdzie ta moc Boża? Gdzie ta moc Boża? A poza tym Kościół, czy rzeczywiście jest to wspólnota ludzi, którzy mają takiego potężnego Króla? Wycofujemy się, drodzy bracia i siostry. Wycofujemy się z tego, żeby się przeżegnać w pociągu. Wycofujemy się z tego, żeby w towarzystwie powiedzieć, że wielodzietność ma sens. Wycofujemy się z przyznania się do pewnych zasad królewskich. Natomiast podziwiamy co innego. Ach, te media, no coś niesamowitego. Ach, ten postęp techniki, no to jest coś wspaniałego. Ach, te banki, te różnego rodzaju pokazy, no to jest pełne uznania, samochody, ten świat. Byłem teraz na przyjęciu, dyplomacja, gdzieś ludzie, ależ piękne stroje. To jest to, a Kościół, no jest, no toczy się, ale jak te gabloty z pożółkłymi zdjęciami w przedsionku Kościoła. Czy to rzeczywiście jest królestwo najpotężniejsze? Czy rzeczywiście Jezus Chrystus jest królem? Czy takim słabeuszem, jak tu kiedyś mówiłem przed kilkoma miesiącami, który chodzi w sandałkach. Chodzi w sandałkach, jak to ktoś z pogardą mówił, jak ci grzeczni chłopcy od mamusi, którzy naprawdę boją się własnego cienia. Kochani, czy Chrystus jest potężnym królem? Czy jest wszechpotężnym? Czy naprawdę przed Nim drżą wszystkie moce piekielne? Tak. To dlaczego nie zrobi porządku? To ja was zapytam. Dlaczego nie zrobicie porządku w swoich rodzinach, panowie? Wystarczyłoby pobić żonę, pobić dzieci. Może by w końcu siedzieli cicho i was słuchali. Chrystus Król jest potężny. Tylko, że Jego problem polega na tym, że On chce złowić do sieci nasze serca. Jest wszechpotężny. Ja myślę, że i tą świątynią jakby zadrżało, to byśmy dzisiaj z księżmi do rana spowiadali i to by były spowiedzi z całego życia, tak 5 skali Richtera by na nas wystarczyło. Ale co z tego, że nas zastraszy? Co z tego, że nas przekupi jakimś szczęściem? Pamiętam, jeden z księży opowiadał, że chodził po kolędzie, trafił na taki piękny, no co tu dużo ukrywać, zamożny dom i piękni małżonkowie, widać tak bardzo przygotowani, przejęci wizytą księdza. I ten ksiądz mówi: bardzo Państwa przepraszam, że zapytam, ale nie macie Państwo dzieci. Mamy syna, ale jest na górze i się zaciął. Powiedział, że do księdza nie zejdzie. I ten pan mówi: bardzo księdza przepraszam, ja mógłbym go tu siłą sprowadzić, ale to wtedy się zatnie jeszcze bardziej. Ja mógłbym mu coś obiecać, że jak zejdzie, to mu coś tam kupię, ale chyba ksiądz rozumie, że nie o to chodzi. Ja mówię: rozumiem. Napisał ten ksiądz na kartce: byłem u ciebie, nie było cię, to wpadnij do mnie. Chłopak przyszedł za 3 tygodnie i powiedział: miałem trudne dni, proszę księdza. Ale ten pan powiedział jedną rzecz. Taki bezradny wobec księdza, tak mu nawet było może głupio, że taki ojciec, który nie spowodował jakiegoś tutaj zawieszenia broni w domu, mówi: proszę księdza, siedzę i tworzę atmosferę powrotu. Wiecie, co robi nasz Bóg w niebie? Tworzy dla mnie i dla ciebie atmosferę powrotu, żebyśmy wrócili sercem. Boże, o ile tak można powiedzieć, jak Ty jesteś miłośnikiem naszych wolnych serc. Sercem. Jemu zależy tylko na naszym sercu. Kilka tygodni temu ktoś mi dał jakąś taką kolorową książeczkę z kwiatkami, ptaszkami, dziećmi i takie sentencje chrześcijańskie. No tak przejrzałem tą książkę w 5 minut, ale za bardzo mi w księgozbiorze nie jest podobna, więc spotkałem znajomą siostrę zakonną. Mówię: siostro, proszę przyjąć tą książkę. A ona od razu sprytna pytanie: ale czy ksiądz ją dla mnie kupił, czy dostał? Serce. Proszę księdza, co mi tych parę kartek? Są u nas takie w klasztorze, w bibliotece. Czy ksiądz to kupił, czy dostał? Ja mówię: tą dostałem, ale następną kupię. Jakoś próbowałem się bronić. Proszę Państwa, my też pytamy: ale to specjalnie dla mnie zrobiłeś? Naprawdę chcesz tego? Specjalnie do mnie przyszedłeś? Czy byłeś piętro niżej i przypomniałeś sobie, że ja tu pracuję, żeś mnie odwiedził? Bóg też chce naszego serca. Jeszcze raz przypominam, Bóg robi rzecz niesamowitą. On się przebiera za żebraka. Nasz król, jak w bajkach, przebiera się za żebraka. Proszę Państwa, my księża robimy w przedsiębiorstwie żebraka i też często jesteśmy żałosnymi żebrakami w naszym duszpasterstwie. Ale proszę mi wierzyć, że nam nie wolno kokietować ludzi. Nieraz ktoś mówi: zawiodłem się na księdzu. Ja myślałem, że to będzie jakoś tak wspanialej i wznioślej. Kto mnie rozczarował? Jezus staje się żebrakiem, przychodzi do nas nierozpoznany, nasz król, i mówi: chcesz mnie? Przyjmiesz mnie. Pamiętajcie, co było napisane w przypowieści o Łazarzu i bogaczu, kiedy ten bogacz mówi do Abrahama: Abrahamie, niech przyjdą umarli do moich braci, bo oni żyją grzesznie. Niech ktoś z umarłych przyjdzie, to oni się nawrócą. Abraham odpowiada: jeśli nie słuchają pisma i proroków, to choćby ktoś z umarłych przyszedł, to się nie nawrócą. Proszę Państwa, nasze zmysły mogłyby oszaleć, gdyby Bóg zrobił tu cud. Moglibyśmy ze strachu upaść tu na kolana, gdyby Bóg nas postraszył jakąś wielką błyskawicą. Ale serce pozostałoby nienaruszone. Nienaruszone. Serce zastraszone na moment zmienia kurs, a potem wraca na swój kurs. Dlatego Jezus 3 lata chodził i tych apostołów tak cierpliwie nawracał, bo mu zależało na sercu. I pamiętajcie, nasz król nie jest królem, który siedzi gdzieś w kwaterze głównej i wysyła nam rozkazy. To jest król, który pierwszy przeszedł przez bitwę, przez którą my przechodzimy. Wiesz, co to jest ból fizyczny? Wielu was wie. Potworny ból fizyczny. Wielu z was leżało, cierpiało. Wiele kobiet, które rodziło dzieci, wie, co to jest ból rodzenia. Chrystus przeszedł przez ból jeszcze bardziej potworny, jako pierwszy. Wiesz, co to jest samotność? Kiedy leży się w łóżku i mówi się: kto mi pomoże? Jestem taki sam w tych problemach. Nikt nie może wejść do mojego serca. Chrystus to przeżył w Ogrójcu. Wziął tę całą samotność na swoje serce. Wiesz, co to jest upokorzenie? Kiedy powiedziano ci publicznie: sorry, ale nie nadajesz się. Dzięki, ale nie możemy z tobą wytrzymać. Niestety nie potrafisz tego zrobić. No, po prostu jesteś, wiesz, dziwny. Musimy ci podziękować. Już nie przychodź na następne spotkanie. Takie czy inne. Przeżyliście to kiedyś? Chrystus też to, kiedy cały naród krzyżał: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Wziął to wszystko na siebie nasz król. Porażkę, obnażenie, kiedy byliśmy śmieszni. Kiedy okazało się, że czegoś nie rozumiemy w towarzystwie, nie daliśmy rady. Rozmawiano w obcym języku, a ja się tego języka tyle uczyłem i nic nie zrozumiałem. I wyszedłem cały rozdygotany. Kompromitacja publiczna. Jak zdzierali z niego szaty. Jak stał nagi. Nawet Gibson na swoim filmie nie odważył się tego sfilmować tak, jak to było naprawdę. Kiedy stał obnażony zupełnie. Kiedy go zdradzono. Kiedy twój najlepszy kolega mówił, sorry, ale to tak głupio wyszło, ale wiesz, no nie mogłem inaczej postąpić. Wiesz, stary, poczucie zdrady. Jezus to przeżył. Przeszedł przez pierwszy front. Kiedy usłyszał, to co robisz jest bez sensu. Wiesz, ty się starałeś, zbudowałeś dom. A ktoś ci powiedział, wiesz, to jest wszystko bez sensu, co ty robisz. Szatan też mówił, bez sensu jest to twoje odkupienie. A on szedł dalej. Wyśmiali go, odrzucili go najbliżsi. A on zaciskał zęby i kochani, w każdej chwili mógł to przerwać. I tego nie przerwał. I teraz nasz król jest tym, który przeszedł przez tą bitwę i zwyciężył. I to zwycięstwo nam daje, kochani. Wiecie, ja nieraz z takim niepokojem słucham, gdy ktoś mówi, proszę księdza, się bardzo dużo modlę. Naprawdę dużo siedzę w kościele, dużo siedzę w domu i się modlę. Tylko na litość boską, co to jest to modlenie? Rozważanie swoich tragedii, dramatów, myślenie o sobie, jak ci jest źle. Wielu ludzi, zamiast patrzeć się na zwycięstwo króla, patrzy się na swoje porażki. I na tym polega ich religijność. Mówię, proszę księdza, jestem bardzo religijny. Ja należę już do tej grupy, do tej grupy, do tej grupy. Przeczytałem już te wszystkie książki i co? No dno. Cały czas patrzysz na swój roztrzaskany karabin. Ja nigdy nie byłem żołnierzem, ani nie byłem na wojnie. Myślę, że większość z was nie była na wojnie. Ale żołnierze patrzą się w króla. Widzą, że sytuacja będzie trudna, że zaraz będzie bitwa. Ale nasz król potrafi. Nasz generał potrafi. On wie, on jakoś to ustawi. On nas tak wyprowadzi, że pokonamy wroga. Drodzy Państwo, wiecie dlaczego przegrywamy bitwy duchowe? Bo się nie patrzymy na króla. My przychodzimy do kościoła, klękamy przed Najświętszym Sakramentem i mówimy, no to pomyślę, jaki jestem dziadowsko skończony. Godzinę sobie tak pomyślę, na końcu szepnę, Jezu, pewnie Ty z tym bagnem to nic nie zrobisz, no ale jakbyś ewentualnie mógł i potrafił, to bym Cię prosił. My wychodzimy z kościoła o wiele częściej zdruzgotani, kiedy nie patrzyliśmy na króla. Pamiętajcie, szatan przychodzi pod płaszczykiem pobożności. Jezus i co daje szatan? Szatan, życie chrześcijańskie to jest pływanie po morzu. Szatan ci daje też osprzęt od pływania, kotwicę. A Chrystus daje żagiel. Jeśli wychodzisz z kościoła i ważysz o 30 kilo więcej niż wszedłeś, to ktoś ci podrzucił kotwicę do kieszeni. To co Państwu zawsze powtarzam. Natomiast po czym poznać, że spotkałem się z Chrystusem? Dostałem, jak to młodzież mówi, tego powera Bożego. Postawiłem żagiel i zaczęło mnie ciągnąć. Ktoś mi w tym tygodniu opowiadał przykład. Pewien pan był gdzieś na dworcu i podszedł do niego żebrak. Proszę pana, niech mi pan kupi zupę. No to ruszony sumieniem mówi, to chodź pan tutaj do restauracji. Ale w restauracji zupa kosztowała dość drogo. No tam ładne kilka złotych, prawie 10. To mówi, no tyle to ja nie mam. Kupię panu gorący kubek za złotówkę. No i kupił temu żebrakowi gorący kubek. A potem było zimno i z tego dworca wrócił sobie taksówką do domu, co tam wybiło wiele więcej niż ta zupa. I usiadł wieczorem i mówi, no tak, żebrakowi poskąpiłem 8-9 zł, a sam sobie taksóweczką wróciłem. 2 dni był zdołowany, ale jestem drani. No jestem skończony, egoista, hedonista, materialista. Nawet ludziom nie potrafię pomóc. I poszedł do jakiegoś księdza i mówi, proszę księdza, od 2 dni nie rozmawiam z ludźmi, jestem zdołowany, świat mi się przestał podobać, bo nie kupiłem żebrakowi żupy odpowiedniej. Ale ksiądz mówi, stary, ale cię szatan załatwił. 2 dni już ci zarzucił kotwicę? Już przestałeś pływać? I się martwisz zupą, że tam 7 zł, 8 zł? Bracie, wokół ciebie przeszło przez te 2 dni, następnych 10 żebraków tyś ich nie zauważył. To jest, proszę Państwa, majstersztyk. To jest majstersztyk. Samogwałt, pornografia, kłótnia z żoną i kotwica i stoję. Bracie, trzeba się umyć, przeprosić, obmyć, wyspowiadać i podnieść żagiel i płynąć. Pamiętajcie, my jesteśmy poranieni, ale problem polega na tym, żeby te rany opatrzyć i wystąpić jeszcze natychmiast do boju. Pamiętam, jak mi opowiadał to mój kolega, który był piłkarzem, obecnie z księdzem, który mówił do mnie, wiesz co Piotr, nie było większego zaszczytu, jak wyjść na boisko z zabandażowaną nogą i łokciem. Dziewczyny się patrzyły, że ja taki męczennik jestem, a se ten bandaż poprawiałem. Drodzy Państwo, rany są chlubą mężczyzny, chlubą człowieka. Tak, szatan mnie zranił, a tłukłem się z nim niemiłosiernie i trafił mnie, leżałem skoszony całą noc. Ale rano wstałem, poszedłem do mojego lekarza Chrystusa, który mnie zabandażował, podniosłem żagiel i poraniony, pokancerowany jak stary pirat płynąłem dalej po morzach. A nie zarzuciłem kotwicy. Nie zarzuciłem, nie zacumowałem do portu. Jeszcze raz tu przypomnę, chyba w dzisiejszym dniu to będzie bardzo ważne, Apokalipsa 19:11. Drodzy Państwo, naszym Bogiem nie jest Bozia, Naszym Bogiem nie jest ten Jezusik cukierkowaty z niektórych może sklepów dewocyjnych czy z naszych zeszytów religii. Oto jest nasz Król. Apokalipsa 19:11. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wierny i prawdziwy. Oczy jego jak płomień ognia. Modliłeś się do Chrystusa, któremu ogień płonie w oczach? Wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść będzie rózgą żelazną, on wyciska tłocznie wina zapalczywego. Kochani, Chrystus nie jest starym psychoterapeutą czy psychologiem, do którego się idzie, to po co, Panie Jezu, ponarzekamy jakieś źle. No to siadaj, ponarzekamy. Kiepsko z Tobą. No wiem, Jezu, że kiepsko ze mną. Szans wielkich nie ma. Domyślam się, Panie Jezu, jakiś ostatni pokój w czyśćcu. Chrystus jest rycerzem, do którego jak przychodzisz, to Ci pokazuje Twojego białego konia, który jest jeszcze dziki i nieokiełzany. Jak przychodzisz do Niego, mówisz, tak, zgrzeszyłem. Powstań. Powstań, bracie, o tym mówi Biblia. Przyjdź pod komendę Króla. Tylko właśnie problem. Dlaczego Jezus nie triumfuje? No taki rycerz z mieczem. Dlaczego wokół nas jest tak, jak jest? Bo my nie chcemy, żeby On triumfował. To od kilku tygodni do Państwa o tym mówię. Jezus, kiedy stawali naprzeciwko ludzie, ciągle stawiał pytanie. Czego chcesz? Aż by się chciał powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam, czy Ty jesteś niemądry? No stoi naprzeciwko Ciebie niewidomy, to chyba wiadomo, czego chce, nie? A Jezus pytał, czego Ty chcesz? Bo jak mówił z tego miejsca 10 lat temu ojciec profesor Jacek Sali, są niewidomi, którzy wcale nie chcą odzyskać wzroku. I ja takich niewidomych bardzo często w pracy duszpasterskiej spotykam. Oni by sobie dali ręce obciąć, że brak wzroku jest dla nich przekleństwem, że oczywiście chcieliby ze wszystkich rzeczy. A ojciec Sali mówił, powołując się na panią profesor Grzegorzewską, że dla wielu niewidomych jest to przerażająca perspektywa, że nagle mu wywiercą dwie dziury w głowie i cały świat z blaskiem oślepiającym zacznie im się wlewać do tego i jeszcze do góry nogami, bo ile dobrze pamiętam, dopóki mózg się nie przyzwyczai do widzenia, to każdy człowiek wszystko widzi do góry nogami. My przychodzimy i nie chcemy. To, co mówiłem o tych żonach alkoholików, które wcale nie chcą, żeby mężowie przestali pić. Bo jest dramatyczne pytanie. Proszę księdza, sobie cały świat ustawimy wobec tego pijaństwa męża. To na kogo ja będę narzekał teraz, proszę księdza? Wszystko miałem wytłumaczone. Jest mi źle, bo mąż pije. A to jak teraz będę mówić? Jak niektórym księżom się cała homiletyka ich zawaliła, jak komuna upadła. Pytaliśmy jednego takiego księdza tam gdzieś, na co on teraz nadaje? Wszystkie kazania, czy zaczynał od Józefa, Maryi, czy Bożego Narodzenia, kończyły się na komunie. No teraz na Żydów nadaje, no. Ale proszę Państwa, naprawdę wielu ludzi nie chce. Nie chce. Spotkałem kiedyś mojego przyjaciela z dzieciństwa. A, cześć stary, miałem do Ciebie dzwonić, jestem księdzem, chodź i skoczymy na kawę. Wiesz, małżeństwo mi się sypie. 2 godziny gadaliśmy. 2 godziny gadamy, małżeństwo się sypie, no wiesz, żona jest taka, no ja jestem taki, jej rodzina taka, moja taka, wiesz, to wszystko. No dobra, stary, no to może się jeszcze kiedyś spotkamy, tak idziemy do samochodu, on mówi, wiesz, bo ja lubię sporty ekstremalne. Ja mówię, tak? No tak, całymi dniami siedziałem gdzieś tam na poligonie i skakałem ze spadochronu. A co żona na to? No była wściekła. A poza tym poznałem tam jedną bardzo ciekawą kobietę, która razem ze mną skakała i tak już wsiada do samochodu, mówi, wiesz, tak żeśmy się trochę zaprzyjaźnili, ale to oddzielny temat. Ja mówię, mistrzu, to o czym myśmy 2 godziny w tej kawiarni rozmawiali? Ale on nie chce zamieszać do dna. On mnie spotkał po to, żebym ja mu trochę takiej mgiełki oszałamiającej dał. I ludzie przychodzą do księży po mgiełkę oszałamiającą. 3 razy to, 4 razy tam to, 5. Byłem u spowiedzi na Wielkanoc, mam to z głowy. Nie chcemy, żeby król zakrólował. Nie chcemy, żeby król przyszedł i zrobił porządek. Boimy się tego potwornie. On był mistrzem. On mówił najpiękniejsze kazania, proszę Państwa. A jednak apostołów nawracał 3 lata i nie do końca ich nawrócił. Nie jeden pan się nie przyzna, że wziął sobie żonę, o której wiedział, że ona ma kłopoty z emocjami, ale była mną zniewolona. To tak mi perspektywę robiło dobre. Mieć zniewoloną kobietę za żonę swoimi emocjami. Nie jedna kobieta brała męża, który wiedziała, że ma kłopoty z czystością, ale będę nad nim panować. Zawsze będzie okazja, żeby dać mu pstryka w nos. Jakbym wzięła pana, to pan może zacząć panować, a jak wezmę chłopca, to z chłopcem sobie poradzę. Dlatego ludzie szukają niekiedy takich partnerów, których będą wiedzieli, jaki ma ich słaby punkt. Państwo powiecie, absurd. Naprawdę. Niektórzy do tego doszli. Po 15-20 latach odkrywali, dlaczego to był ten partner, dlaczego to wybór padł na to. To są bardzo skomplikowane sprawy. Jezus pyta, wyciągnąć cię z tego? Czy cię z tego wyciągnąć? Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie chce porozmawiać z ojcem? Bo jak ojciec wyjaśni i przeprosi za to, że całe życie pił, to ja go będę musiał uniewinnić, przebaczyć mu. A jeśli ja mu przebaczę, to ja go uniewinnię. A jeśli on będzie niewinny, to kto będzie winny? Więc lepiej z ojcem nie rozmawiać. Omijać go z daleka i mówić, że jest podły, że się w życiu do niego nie odezwę. Boimy się rozwiązania pewnych problemów. A Jezus przychodzi i mówi, naprawię ci wszystko. Panie Jezu, gdybyś tak, jak to my w języku polskim mówimy, tak pochlapał trochę na wierzchu. Tak? Jak mówimy do malarza nieraz. Mógłby mi Pan tak ochlapać trochę mieszkanie, tak z grubsza? A Pan Jezus nie chlapie. Pan Jezus pruje piony i wymienia wszystko od dna. Leczy serce. Ale jeśli mu pozwolisz na tą akcję ratunkową, jeśli powiesz mu w głębi serca, tak chcę, jeszcze raz przypominam, dlaczego Jezus pytał, po coś tu przyszedł Judaszu? Czego chcesz niewidomy? Ten niewidomy się darł. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Czego ty chcesz? Zastanowiłeś się, czego chcesz? Otóż, jeśli na to w głębi serca i potrafimy, powiemy, Panie Jezu, godzę się, to Bóg przeprowadzi jako wszechpotężny król, bo Jemu potrzeba tylko do ratowania nas tego naszego pozwolenia. Tylko tego Mu potrzeba. Jemu nie przeszkodzi świat, ateiści, komuniści, lewicowcy. Jemu nic nie przeszkodzi. Tylko nasze serce może Mu przeszkodzić. I wtedy zobaczymy akcję ratunkową naszego króla. Ksiądz Pasierb zmarł już kilka czy kilkanaście lat temu. Opowiadał o scenie z filmu Ostatni most, czy Jeden most za daleko, przepraszam. Jak to ten młody chłopak, żołnierz przychodzi do starszego żołnierza przed bitwą i mówi tam, panie poruczniku czy panie sierżancie, niech mi pan obieca, że ja w tej bitwie nie zginę. A on mówi, jak ja ci mogę obiecać, że ty nie zginiesz? Tu za chwilę będą padały trupy jak kosą skoszone, a ty chcesz, żebym ja ci to obiecał? Niech mi pan obieca, że ja nie zginę w tej bitwie, bo ja się boję. No to on mówi, dobra, to ja ci obiecuję, że nie zginiesz. Bitwa się zaczyna, rzeczywiście strzelanina potworna i ten starszy żołnierz widzi, jak ten młody chłopak, któremu złożył obietnicę, pada pod strzałem wroga, na niego zwala się sterta trupów, więc biegnie okopem, pod gradem kul, czołga się w błocie, w kurzu, dopada do tego miejsca, wyciąga tego rannego chłopca, kładzie go sobie na ramiona i z powrotem przez okopy, przez pole, przez las wraca, wbiega do szpitala polowego, kładzie rozszarpane ciało tego młodego człowieka na stole i mówi, panie, do lekarza, do oficera lekarza, mówi, proszę go operować, ratować. Lekarz popatrzył, mówi, już tu nic nie poradzę, jest za późno. I wtedy ten żołnierz wyjmuje pistolet, przystawia do głowy lekarzowi i mówi, ratuj mu, bo ja go obiecałem, ja mu obiecałem, że on będzie żył. Operacja się zaczyna i kończy się szczęśliwie. Ksiądz profesor Pasierb powiedział, nigdy w życiu nie widziałem sceny, która bardziej pokazuje, co Jezus robi, żeby cię ocalić. Ty myślisz, że Jezus siedzi w niebie i mówi, no, nie grzesz mi tam, no, żyj mi ładnie, człowieku. Wokół ciebie trwa akcja jak najlepszych komandosów na świecie, żeby cię uratować. Tylko potrzebują twojego pozwolenia. Bo jak wejdą w twój świat, to ci z twojego świata zrobią masakrę. Wiecie, jak strażacy ratują, to już w domu nic nie zostaje. Komandosi Boży, jak ci Duch Święty przejdzie z huraganem przez dom, to tylko ty zostaniesz. Ale wolny, rozumiesz? A my mówimy, ale Pan Jezus mi wazoniki poprzewraca. I znaczki mi pokanceruje. To lepiej nie. Jezus Chrystus ci na chrzcie obiecał, słuchaj, będę cię bronił przed diabłem, tylko pozwól mi być twoim ochroniarzem. Pozwól. Trwa wielka akcja. Uczniowie szli za nim, a on szedł zawsze z przodu. Proszę zwrócić uwagę, Jezus nigdy nie postawił sobie krzesła i nie powiedział, no to uczniowie, próba generalna waszego ewangelizowania. Jezus zawsze, uczniowie szli za nim. Jezus dążał do Jerozolimy, a uczniowie szli za nim. On zawsze jest pierwszy. On zawsze jest dynamiczny, zawsze chroni. Jezus zawsze wszczyna awanturę w naszej obronie. Taki jest nasz król. Król, który jest jednocześnie szeregowcem. To jest fenomen. Generał i szeregowiec w jednej osobie. I chce nas obudzić. Ja Państwu kiedyś mówiłem, jak to jeden chłopak mówił, że na pielgrzymce na Jasną Górę on słyszy głosy. Ja mówię, to Boże, nie chodź, albo idź do psychiatry przedtem. A jakie ty głosy słyszysz? Szczególnie ten jeden, proszę Księdza, przerażający głos. Ja go zawsze słyszę na pielgrzymce. Jaki? Pobudka. Mi się ten głos śni po nocach. czwarta rano. Otóż Jezus Chrystus przychodzi i mówi pobudka. Dlatego w piśmie napisane jest: wstań o śpiący, wstań o śpiący. Król czeka z całą armią, z zastępem siedzącym na koniach. I to jest takie piękne w Jezusie, że Jezus nie jest dyplomatą. Jezus nie jest wyrachowanym jakimś królem, prezydentem, który prowadzi grę, który cię podchodzi. Jezus Chrystus siedzi przed drzwiami, jak ten ojciec tworzy atmosferę powrotu dla syna, który z piętra ma zejść, obrażony. I Jezus Chrystus czeka na ciebie i nie może się doczekać, kiedy da ci dobro. Ja taką kiedyś niecierpliwą, piękną miłość widziałem w Otwocku, kiedy jeździłem do chorych w pierwsze piątki. I przed ten dzień wcześniej siostra przypominała tym starszym babciom i dziadkom, że ksiądz jutro będzie, bo tym ludziom się starszym często kalendarz mylił. I przypomina jeszcze o jednym, żeby księdzu żadnych prezentów, herbat, kaw nie robić, ciasta nie piec, bo ksiądz tylko z komunią jest i będzie szedł zaraz dalej. No te panie, które chciały nas obdarować chusteczką do nosa, czekoladką, ze smutkiem wszystko to chowały. Wszystkie oprócz jednej. Ja tej mojej ukochanej parafianki nie zapomnę. Jak przychodziłem do niej na łóżku, były zawsze takie, wiecie państwo, piramida z poduszek. Wielka, mniejsza, 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 taki jasieczek mały na wierzchu. I pod tą największą poduszką, a to czasy stanu wojennego, czekało na mnie pół czekolady jedynej. Kładłem Najświętszy Sakrament na stole. Stawaliśmy obok, ja, siostra, ta babcia. Zaczynałem w imię Ojca i Syna, przeprośmy Boga za nasze grzechy przed obrzędem przyjęcia Komunii Świętej. I zaczynał się cyrk, bo babcia za plecami siostry zaczynała puszczać na mnie oko, żebym się przystąpił trochę, żebym się nastąpił, przysunął. Brała czekoladę z tyłu i zaczęła w sutannie szukać tej kieszeni, a w sutannie jest trudno znaleźć kieszeń, więc ona jeszcze puszczała do mnie oko, żebym się przysunął bliżej. A jak już trafiała z tą czekoladą i wrzucała mi ją do kieszeni, to włączała się do modlitwy, często trafiając na moment: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja jej próbowałem tłumaczyć: proszę Panią, to już niech Pani zaczeka, jak skończymy tą komunię, jak już siostra wyjdzie. Siostra oczywiście wszystko wiedziała, co za jej plecami się dzieje. Ale ja cały czas widziałem Chrystusa, który mówi: bracie, mam dla Ciebie takie dary, pozwól mi je dać. Pozwól mi je dać. Uwierz w to, że jestem mocny, nie koncerny medialne, nie koncerny bankierów. To jest wszystko, to są wszystko mróweczki. Tylko ja chcę kupić Twoje serce. Nie chcę Cię nastraszyć, nie chcę Cię nie przekupić, nie chcę Cię podejść, nie chcę Cię zagiąć. My nieraz się chcemy z siebie nawzajem oczarować, zniewolić czarem. Dziewczyna to tak się uwierzy, że chłopak padnie na twarz. Chłopak też ma swoje jakieś tam teorie wymyślone. Jezus bez teorii przychodzi jak żebra. Pokochasz mnie, mówi. Panie Boże, a co mi dasz? Życie. Tylko i aż. Życie. Przejdę jak huragan przez Twoje życie, ale pozostaniesz szczęśliwy. I właśnie dzisiaj też król, wielki, całym orszakiem, staje naprzeciwko nas i pyta: czy mogę wejść? Przepraszam, czy ja mogę wejść? My właśnie chcemy wierzyć, bo królowie to, prawda, ulice pozamykane w Warszawie, jak prezydent przyjedzie, my gdzieś się tam tłoczymy w tramwajach, a prezydenci jeżdżą. A u Chrystusa jest odwrotnie. Stuka i mówi: słuchaj, czy mogę wejść? Ale do dna Twojego serca. Innych zaproszeń nie przyjmuję. Rozradujmy nasze serca, bo on jest naprawdę potężny i wszechmocny. On jest tym żeglarzem, który pierwszy przepłynął tą trasę. Podaje Ci rękę, zaprasza Cię na pokład i mówi: ja wiem, dokąd płyniemy. Zaufaj mi. Nasz Chrystus Król. Powstańmy.